Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Stop 1 Laps for the Cisco CCNA Exam autorstwa Paula W.
Browninga i Faraya Taffy to rozbudowany podręcznik laboratoryjny do praktycznej nauki sieci komputerowych w środowisku Cisco. Drogi wydanie, opublikowane w 2017 roku, zostało przygotowane przede wszystkim pod dawne egzaminy 200-125 CCNA, 100-105 ICND-1 oraz 200-105 ICND-2. Nie jest więc klasycznym kursem, który objaśnia teorię od podstaw, lecz zbiorem ćwiczeń wymagających samodzielnego konfigurowania i diagnozowania sieci. Autorzy koncentrują się na umiejętności przełożenia poleceń i schematów na poprawnie działającą konfigurację urządzeń. Zakres obejmuje m.in. sieci VLAN, Trunking, protokoły routingu RIP, EIGRP i OSPF, wersje IPv6 wybranych protokołów, bezpieczeństwo routerów i przełączników SNMP, HSRP oraz tunele GER. Książka odpowiada na praktyczny wymiar przygotowań certyfikacyjnych, gdzie sama znajomość definicji nie wystarcza do skutecznego rozwiązywania problemów.
Jej wartość wynika z regularnego treningu konfiguracji, weryfikacji rezultatów oraz usuwania błędów, czyli czynności istotnych również w codziennej pracy administratora sieci. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, laboratoria jako trening przejścia od teorii do konfiguracji Cisco.
Główną cechą 101 Labs for the Cisco CCNA Exam jest organizacja materiału wokół wykonywanych zadań, a nie długich wykładów teoretycznych. Czytelnik nie ma jedynie zapamiętać,
czym jest protokół lub usługa, lecz ma skonfigurować ją na routerach i przełącznikach, a następnie sprawdzić, czy sieć działa zgodnie z założeniem. Taki układ dobrze odpowiada naturze administracji sieciowej. Poprawne ustawienie pojedynczej komendy nie gwarantuje jeszcze łączności, ponieważ rezultat zależy także od adresacji,
stanu interfejsów, sąsiedztw routingu, tras oraz zgodności parametrów po obu stronach połączenia. Ćwiczenia wyrabiają nawyk myślenia sekwencyjnego.
Najpierw trzeba rozpoznać cel topologii, potem zaplanować konfigurację, wdrożyć ją i na końcu użyć poleceń weryfikacyjnych. W ten sposób komendy przestają być listą do wykucia.
Stają się narzędziami, których użycie ma określoną przyczynę i mierzalny skutek.
To szczególnie ważne dla osób, które opanowały teorie z kursów wideo lub podręczników, ale nie czują się pewnie przy konsoli urządzenia.
Forma laboratoriów sprzyja też nauce przez powtarzanie.
Konfigurowanie podobnych mechanizmów w różnych wariantach pomaga dostrzegać, które elementy są wspólne, a które zależą od protokołu czy rodzaju urządzenia.
Książka pełni więc przede wszystkim funkcję praktycznego uzupełnienia materiałów objaśniających, a nie ich pełnego zastępstwa.
Po drugie, VLAN i trunking jako podstawa segmentacji sieci przełączanej. Istotną część książki zajmują VLAN i trunking, czyli zagadnienia centralne dla budowy sieci przełączanych.
VLAN pozwala logicznie rozdzielić urządzenia działające na tej samej infrastrukturze fizycznej.
Dzięki temu ruch różnych działów, usług lub grup użytkowników może być odseparowany bez konieczności stawiania osobnego przełącznika dla każdej grupy.
Laboratoria prowadzą jednak dalej niż sama definicja segmentacji.
Pokazują praktyczną zależność między przypisaniem portu do VLAN, przenoszeniem wielu VLAN między przełącznikami oraz zapewnieniem komunikacji pomiędzy odrębnymi segmentami.
Trunking jest ważny, ponieważ łącze między przełącznikami musi rozróżniać ruch należący do różnych VLAN. Błąd w konfiguracji trunku.
Niezgodny zestaw dozwolonych VLAN albo niewłaściwe przypisanie portu dostępowego może powodować objawy, które dla użytkownika wyglądają po prostu jak utrata sieci.
W drobtyce diagnostycznej nie wystarczy wtedy sprawdzić, czy kabel jest podłączony. Trzeba potwierdzić tryb portu, członkostwo VLAN i stan łącza przenoszącego ruch.
Wybór tego tematu pokazuje pragmatyczny charakter podręcznika. Sieci VLAN są jednocześnie materiałem egzaminacyjnym i codziennym mechanizmem organizacji sieci firmowej.
Ćwiczenie ich konfiguracji uczy łączenia wymagań biznesowych, takich jak separacja grup użytkowników, z konkretnymi ustawieniami przełącznika.
to dobra podstawa do późniejszego rozumienia kontroli dostępu, routingu między VLAN oraz bardziej złożonych zagadnień bezpieczeństwa.
Po trzecie, porównywanie routingu RIP, EIGRP, OSPF i EBGP w praktyce. Książka obejmuje kilka rodzin protokołów routingu, w tym RIP, EIGRP, OSPF, OSPF V3 oraz EBGP.
Ten szeroki zakres jest wartościowy, ponieważ każdy z tych mechanizmów rozwiązuje podobny problem, czyli wybór drogi do zdalnej sieci, ale robi to według odmiennych zasad.
Laboratoria pozwalają zobaczyć, że routing dynamiczny nie jest abstrakcyjną tabelą pojęć.
Jest procesem wymiany informacji między urządzeniami, budowania tras i reagowania na zmiany w topologii.
RIP stanowi prostszy punkt odniesienia, podczas gdy EIGRP i OSPF wprowadzają bardziej rozbudowane mechanizmy działania.
OSPF oraz OSPF V3 są szczególnie istotne dla zrozumienia routingu wewnątrz większych sieci, a obecność EBGP rozszerza perspektywę o komunikację pomiędzy autonomicznymi systemami.
Nie chodzi przy tym o sugerowanie, że wszystkie te technologie mają identyczne zastosowanie.
Właśnie ich praktyczne zestawienie pomaga odróżnić protokół używany w określonym scenariuszu od uniwersalnej, lecz nieistniejącej recepty na każdą sieć.
Autorzy uzględniają także EIGRP dla IPv6 i OSPF V3, co podkreśla, że przejście na IPv6 wpływa nie tylko na format adresu,
ale też na sposób konfiguracji i weryfikacji usług sieciowych. Ćwiczenia uczą więc patrzenia na routing przez objawy i stan działania.
Należy sprawdzić sąsiadów, prefiksy oraz wynikowe trasy, zamiast zakładać, że wpisana konfiguracja automatycznie osiągnęła zamierzony efekt.
To podejście rozwija praktyczną dyscyplinę potrzebną w diagnozowaniu problemów z łącznością.
Po czwarte, bezpieczeństwo, SNMP, HSRP i GRE jako elementy działania usług sieciowych, 101 Labs nie ogranicza się do przełączania i trasowania pakietów.
Uwzględnia także bezpieczeństwo routerów i przełączników, SNMP, HSRP oraz GRE.
Taki dobór tematów odzwierciedla rzeczywistą pracę z infrastrukturą, w której sieć musi być nie tylko połączona, lecz także kontrolowana, monitorowana i odporna na część awarii.
Każdy z tych obszarów dotyczy innego wymiaru eksploatacji, dlatego wspólnie poszerzają zakres ćwiczeń poza podstawową łączność.
Zagadnienia bezpieczeństwa przypominają, że urządzenie sieciowe jest punktem administracyjnym wymagającym ochrony.
Konfiguracja nie powinna skupiać się wyłącznie na przesyłaniu ruchu, lecz również na ograniczaniu nieuprawnionego dostępu i bezpieczniejszym zarządzaniu urządzeniem.
SNMP pokazuje z kolei znaczenie obserwowalności. Administrator potrzebuje informacji o stanie infrastruktury, aby rozpoznać degradację usługi, zanim problem stanie się widoczny dla wszystkich użytkowników.
HSRP wprowadza ideę nadmiarowości bramy domyślnej. Gdy urządzenie pełniące ważną rolę przestaje działać, mechanizm przełączania ma ograniczyć skutki awarii dla hostów.
GAE dotyczy tunelowania, czyli przenoszenia ruchu przez sieć pośrednią w logicznie wydzielonym połączeniu.
Ujęcie tych technologii w ćwiczeniach ma znaczenie, bo wymaga testowania całego scenariusza, a nie samego wpisania poleceń.
Czytelnik ćwiczy myślenie usługowe, gdzie poprawność ocenia się przez dostępność, widoczność stanu i zachowanie sieci w mniej idealnych warunkach.
Na koniec, ograniczenie związane z dawnymi egzaminami i trwała wartość ćwiczeń. Przy wyborze tej książki trzeba uwzględnić jej kontekst egzaminacyjny.
Wydanie z 2017 roku było aktualizowane pod dawne ścieżki Cisco 200, 125 CCNA, 100, 105 ICND1 i 200, 105 ICND2. Te egzaminy zostały później wycofane, a obecna ścieżka CCNA ma inny numer oraz zmieniony zakres.
Z tego powodu nie należy traktować 101 Labs jako jedynego aktualnego źródła do przygotowania do obecnego egzaminu Cisco.
Kandydat powinien zestawić zawartość książki z aktualnymi oficjalnymi wymaganiami egzaminacyjnymi i uzupełnić brakujące obszary nowszym materiałem.
Nie oznacza to jednak, że podręcznik stracił całe znaczenie. Konfiguracja VLAN, trunków, podstaw routingu, usług, zarządzania czy mechanizmów wysokiej dostępności rozwija umiejętności techniczne, które nie znikają tylko dlatego, że zmieniono strukturę certyfikacji.
Szczególnie trwała jest metoda pracy promowana przez autorów, czyli budowanie topologii w
wprowadzanie konfiguracji, obserwowanie efektów i świadome szukanie błędów.
Najrozsądniejsze wykorzystanie książki polega więc na oddzieleniu praktyki technologicznej od aktualności katalogu egzaminacyjnego. Dla osoby uczącej się sieci może być obszernym zbiorem zadań do emulatora lub domowego laboratorium. Dla kandydata do aktualnego CCNA będzie raczej dodatkowym materiałem do ćwiczeń, a nie kompletnym planem nauki. Takie rozróżnienie pozwala korzystać z jej mocnych stron bez tworzenia fałszywego przekonania o pełnej zgodności z obecnym egzaminem. Podsumowując, 101 Labs for the Cisco CCNA Exam będzie najbardziej użyteczna dla osób, które znają już podstawowe pojęcia sieciowe i potrzebują regularnej pracy przy konfiguracji urządzeń Cisco.
Może służyć kandydatom przygotowującym się do certyfikacji, początkującym administratorom oraz uczestnikom kursów.
Budowcom, którzy chcą przejść od czytania o sieciach do sprawdzania ich działania w laboratorium.
Jest też sensownym wyborem dla osób wracających do zagadnień routingu i przełączania, ponieważ duża liczba ćwiczeń sprzyja systematycznemu odtwarzaniu praktycznych procedur.
Najważniejszą korzyścią nie jest samo poznanie zestawu poleceń. Czytelnik uczy się porządkować pracę.
Musi rozumieć cel konfiguracji, wdrożyć ją na kilku elementach topologii, potwierdzić rezultat i odnaleźć źródło niezgodności.
W sieciach takie podejście jest znacznie cenniejsze niż pamięciowe odtwarzanie składni,
ponieważ wiele usterek wynika z zależności między pozornie poprawnymi fragmentami konfiguracji.
Na tle typowych przewodników certyfikacyjnych książka wyróżnia się konsekwentnym formatem laboratoryjnym i szerokim zestawem scenariuszy obejmujących przełączanie, routing,
bezpieczeństwo, monitoring oraz dostępność usług. Nie zastępuje aktualnego przewodnika do obecnego egzaminu CCNA, gdyż powstała dla wcześniejszych wersji testów.
Wyróżnia się jednak jako praktyczny bank zadań, który pomaga zbudować pewność w pracy z konfiguracją i diagnostyką.
Najlepiej traktować ją jako uzupełnienie aktualnej teorii oraz oficjalnego zakresu egzaminu, a zarazem jako narzędzie do rozwijania nawyków przydatnych poza samą certyfikacją.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Paul Browning, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.